Teraz jest taki dosyć trudny czas ze względu na to, że kończy się szkoła. Z jednej strony cudownie, że ona się kończy, bo każdy czeka na wakacje, ale z drugiej pojawia się presja, pojawia się to, czy dostanę się do upragnionego liceum, czy dobrze poszły mi testy, czy na pewno spełnię oczekiwania rodziców.
Jak umawiałyśmy się na rozmowę, to powiedziałaś, że masz wysyp takich sytuacji, prób samobójczych na sesjach terapeutycznych. Co to znaczy wysyp?
Ostatnio właśnie ta presja i rodziców, i szkoły, i tego, czy będę miał ten pasek, czy nie będę, czy dostanę się do tej szkoły, czy nie, jest bardzo częstym tematem podejmowanym właśnie na sesjach terapeutycznych. I powiedziałabym, że to tak naprawdę co druga osoba, którą mam pod opieką, ma takie zastanowienia nad życiem. Często się to kończy samookaleczeniem, które oczywiście my możemy sobie powiedzieć, dobrze, to jest sposób odreagowania stresu, ale też pamiętajmy, że jest mnóstwo innych możliwości. Coraz więcej konsultacji też mamy na platformie Życie Warte jest rozmowy rodziców, którzy chcą skonsultować, co zrobić, w jaki sposób zachowywać się z właśnie młodzieżą, z dziećmi, jak rozmawiać.
No właśnie, jakie błędy popełniamy, jakie zachowania powodują, że te myśli samobójcze pojawiają się u dzieci, czego jako rodzice, nauczyciele czy opiekunowie nie powinniśmy robić?
Przede wszystkim bagatelizowanie problemów. Myślę, że to jest jeden z takich poważniejszych trudów obecnych właśnie komunikatów między rodzicem a dzieckiem. To znaczy, co ty masz do zrobienia? Przecież ty tylko masz się uczyć, a nawet to ci nie wychodzi. Jeżeli my będziemy patrzeć z perspektywy dorosłego dokładnie tak samo na dziecko z tymi wymaganiami, które my mamy, to nie jest dobra droga, ponieważ my jako dorośli też możemy decydować o różnych rzeczach, jesteśmy też ukształtowani biologicznie, a u dzieci w tym momencie tego nie ma. Jeżeli pomyślimy sobie, że dziecko także może się uczyć od 8 do 16 albo do 20, jak my pracujemy, to jest realnie, biologicznie niemożliwe, a często to widzimy. Druga rzecz to też taka bardzo mocna presja na to, kim ma się być w przyszłości. Często prawnikiem, lekarzem, osobą znaną, ale też zastanówmy się, czy nasze dziecko ma do tego predyspozycję, czy ono lubi na przykład wystąpienia publiczne. Jeżeli nie lubi, no to może jakaś inna opcja, gdzie może się to dziecko spełnić. Poza tym też modelowanie. Mi się coś nie udało jako dorosłemu, nie jestem, nie wiem, ekspertem IT. Chciałabym, żeby to moje dziecko było tym ekspertem i zarabiało bardzo dużo, bo mi się to nie udało. To też jakby inwestowanie w dziecko nie zawsze nam się w danym momencie może opłacać. Poczekajmy, aż dana osoba też zdecyduje, co chce w swoim życiu robić.
Powiedz, gdzie jest granica pomiędzy zdrowym motywowaniem dziecka do uczenia się, a gdzie jest ten moment, kiedy nakładamy nierealną presję, bardzo duże oczekiwania?
Jeżeli chodzi o taką możliwość motywowania dziecka, to na pewno podziała bardziej to, że posiedzimy z tym młodym człowiekiem nad daną rzeczą, czy to będzie matematyka, czy to będzie geografia i postaramy się potłumaczyć, bo wiem, że to nie jest łatwe, doskonale sobie z tego zdaję sprawę, ale jeżeli powiemy zrób to, albo rób to, albo ucz się więcej, to tak jakbyśmy znowu powiedzieli komuś w ciężkiej depresji, kto nie wstaje z łóżka, uśmiechnij się, życie jest piękne. To jest najgorszy komunikat, jaki możemy też dziecku sprzedać, ale przede wszystkim to, żeby poświęcić czas, żeby pokazać na przykład możliwości uczenia się. Może zapisać na jakieś takie konkretne warsztaty, szkolenia z efektywnego uczenia się, zrobienia map myśli, jeżeli widzimy, że coś jest nie tak. Kolejna rzecz, porównywanie. Jeżeli będziemy porównywać czy do siebie, jako do dorosłego, czy do kolegów, czy koleżanek z klasy, to na pewno to dziecko też nie będzie zmotywowane, a wręcz przeciwnie, może się pojawić agresja, może się pojawić bunt, może się pojawić też mnóstwo takich konfliktów, również
to, co już wspomniałaś, te gry, no to wydaje mi się, że gry często występują w roli takiej ucieczki. Dzieci uciekają od tej rzeczywistości, od tego codziennego życia właśnie w te gry.
Jak najbardziej. To jest jedna z przyczyn. Znowu, prawda, nie możemy powiedzieć, że gry to jest największe zło świata, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli dziecko spędza przed komputerem 12-14 godzin, jeżeli chodzi na przykład o dzień wolny, a teraz uwaga, bo będą 2 miesiące wolnego, jeżeli to dziecko dziecko też wpadnie w ten świat wirtualny, który jest w wielu przypadkach prostszy. Przecież ja przed komputerem, no cóż, nie muszę się umyć, nie muszę wyglądać niesamowicie. Mogę sobie też stworzyć awatara, który będzie pokazywał moje ja idealne. Tutaj często słyszę, że możemy się uczyć języków obcych. To jest racja. Naprawdę gry mają bardzo dużo pozytywów, ale pamiętajmy, że łatwo wejść w to środowisko i później jest nam naprawdę trudno wyjść do takich realnych, żywych ludzi.
Ta nasza rozmowa ma dwa przesłania. Do dzieci możecie zgłosić się do pomocy i uzyskać ją, a też do dorosłych miejcie szeroko otwarte oczy.
Zdecydowanie. Po pierwsze, jeżeli potrzebujemy pomocy, niezależnie czy mamy 10, 20 czy 50 lat, pamiętajmy o tym, że ta pomoc jest realna, jest możliwa i ona pomaga. Oczywiście to nie jest tak, że to będzie jedno spotkanie i wszystko załatwimy podczas godzinnej konsultacji. To jest praca, jak zwykle. Jak się uczymy rysować, to też musimy troszeczkę zainwestować czasu, energii, emocji, kredek i jakichś finansów. Ale też uwaga dorośli, jeżeli my będziemy udawać, że się nic nie dzieje z dzieckiem, z małżonkiem, z rodziną, z rodzicami, to też pamiętajmy, że pewnego dnia może być po prostu za późno. Zauważmy to, czy osoba na przykład, no nie wiem, mówi często o śmierci, czy jest zainteresowana tym tematem, czy to jest taka osoba nastawiona w jakimś ostatnim czasie tak bardzo mocno pesymistycznie, może rozdaje rzeczy, może pisze testament, może załatwia różne sprawy, może mówi o tym, że beze mnie będzie wam lepiej, a ja jestem tylko ciężarem. Pamiętajmy, że to nie tylko gadanie, to może być takie przesłanie, że ta osoba już nie ma siły żyć, a może nie ma odwagi do tego, żeby poprosić o pomoc. Czasem potrzebujemy takiej protezy, osoby, która zechciałaby z nami spędzić trochę czasu, nawet milcząc. Nawet jak nie wiemy, co powiedzieć, to wystarczy powiedzieć, wiesz, nie wiem, co moglibyśmy w tym momencie zrobić, ale poszukamy pomocy. Pójdę z tobą, załatwię tą rozmowę, załatwię tą wizytę u specjalisty i wtedy się zastanowimy, co możemy z tym zrobić i będziemy słuchać tego, co się mówi.